Ewangelia Świętego Marka, rozdział 2, werset 23. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze: patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie, był głodny? On i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im: sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. I wstąpił znowu do synagogi, tego już nie ma, ale będę czytać dalej. A był tam człowiek z uschłą ręką i podpatrywali go, czy uzdrowi w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich rzekł: czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. I rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Oto Słowo Boże. Tak, spójrzcie, że Ewangelia Marka pokazuje nam Jezusa, jakim On jest. Nie jakim my byśmy chcieli, żeby On był. Ponieważ On, jako Król i Pan, On nie dostosowuje się do naszego życia. Nam często nie pasuje Jezus, o którym czytamy, i spojrzał na nich z gniewem. Nam nie pasuje Jezus, który się smuci z powodu zatwardziałości serca. Nam nie pasuje Jezus, który nie boi się konfrontacji, tak jak tutaj. My byśmy chcieli bardzo często tego Jezusa, który pomaga nam w naszym życiu, żeby nasze życie stawało się lepsze. I który chce zgodzić się z nami we wszystkim. Ale pamiętajcie, że Marek napisał swoją Ewangelię, kiedy zaczęli umierać apostołowie, kiedy zaczęli umierać naoczni świadkowie. Po co? Właśnie po to, że zanim oni jeszcze umarli, żeby pokolenia później chrześcijan mogli poznać Jezusa, jakim On był wtedy, jakim On naprawdę jest. Dlatego, że często po jednym, dwóch pokoleniach, jak zaczynacie opowiadać o swojej babci, prababci, już nie żyją te osoby, które mogą to zweryfikować, to mogłoby się nawet okazać, że twoja prababcia była innym człowiekiem niż opisują już ci, którzy jej nie znali wtedy i nie miałby kto zaprzeczyć. Tak? Więc często to jest jeden z powodów, dla którego niektórzy krytycy mówią: Jezus taki nie był. Ale widzicie, ostatnie jakby 20 lat teologii pokazało, wśród również teologów liberalnych, pokazało jasno, że już raczej nie wątpi się, że Ewangelie były napisane tak późno, że ten Jezus, który jest tutaj opisywany, nie jest prawdziwym Jezusem. Nie, w to już się raczej nie wątpi. Jezus jest taki, jakim opisuje go Ewangelia, jakim opisywał go Marek, Łukasz. I w rzeczywistości te pozorne sprzeczności pomiędzy nimi, to według krytyków są właśnie dowodem na to, że to jest prawdą. Dlatego, że kiedy się przesłuchuje czterech świadków na procesie, to każdy z nich opowiada tą samą historię z nieco innego punktu widzenia. Każdy z nich opowiada tą samą historię i w wielu szczegółach się ze sobą nie zgadzają, bo ich percepcja jest inna. W rzeczywistości, gdyby wszystkie Ewangelie opowiadały dokładnie w ten sam sposób, to byłoby to właśnie oznaką kłamstwa. Rozumiecie? I w ten sposób wielu ateistów, wielu śledczych, którzy badali tą sprawę, nawróciło się właśnie, bo zobaczyli, że to nie może być nieprawda. Tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my potrzebujemy, jako, widzicie, my jako charyzmatycy, wiecie, jaka jest nasza największa wada? Naszą największą wadą i coś, na co, Cały czas musimy zwracać uwagę, czy ty i ja umiejscawiamy prawdę wewnątrz nas, czy poza nami. Czy prawda jest czymś, czego szukasz w sobie, czy prawda jest czymś, co jest obiektywne i coś, co jest poza tobą. I my mamy tendencję, jako charyzmatytą, złą tendencję, że my doszukujemy się prawdy w nas, co my odczuwamy, co my uważamy, że Bóg do nas mówi i być może mówi, a być może nie mówi. Prawda jest taka, że dopiero w niebie się dowiesz, co ci Bóg powiedział, a czego ci nie powiedział osobiście. Jeśli masz być naprawdę ze sobą szczery. Tak? Tak. Prawda jest na zewnątrz ciebie. To jest prawda. Jego Słowo jest prawdą. Jezus Chrystus jest prawdą. I my z całymi naszymi wrażeniami, przekonaniami i tak dalej, nagle okazuje się, że wielu z nas oparło nasze życie na czymś, co jest wewnątrz, co jest subiektywne, na jakiejś emocji, na jakimś przeżyciu, choćby nie wiem jakim wspaniałym. A potem się okazało, że życie to zweryfikowało i wielu z was nie potrafiło się odnaleźć w życiu. Bo to uczucie znikło, bo już nie byłeś pewny, czy faktycznie to Bóg powiedział, może nie powiedział. Albo ktoś ci coś mówił, a ty nigdy nie byłeś wyćwiczony w tym, żeby zobaczyć, czy to faktycznie tak jest w Słowie Bożym. Czy raczej ktoś nie wyrywa sobie 5, 6, 7 wersetów i nie układa z nich swojej wersji wydarzeń. Ja mogę wziąć encyklopedię i to samo zrobić, udowodnić wszystko, co bym chciał. Dlatego my tutaj, kochani, przede wszystkim nauczamy ekspozycyjnie. Co to znaczy? Że my staramy się wniknąć w tą prawdę poza nami, w to, co święty Marek chciał przekazać słuchaczom i Duch Święty poprzez niego. A nie to, co ja bym chciał usłyszeć. Rozumiecie? Dlatego musimy iść przez te księgi. Czasem robimy sobie przerwę, tak jak zrobimy sobie przerwę na nauczanie tematyczne, na temat podczas Adwentu, który się za tydzień zaczyna, tak? Ale jak się Adwent skończy, wrócimy do Ewangelii Marka. A jak ją skończymy, to weźmiemy inną księgę, bo się nam nigdzie nie śpieszy. Bo wiele lat zajmie tobie i mi, zanim nauczymy się tego, żeby szukać prawdy, a nie żebyśmy ją definiowali poprzez to, jak się czujemy, co przeżywamy, co my uważamy i to definiować jako prawdę. Ponieważ, kochani, zawiedziecie się. Życie jest zbyt długie i problemy, jakie was spotkają, są zbyt poważne, żebyście opierali się na tym, co się wydaje tak naprawdę. Choćby nie wiem, jak to było wspaniałe. Tyle tytułem wstępu, dlaczego przechodzimy przez tą Ewangelię, między innymi, tak? I słuchajcie, i tutaj Marek w jakiś sposób podkreśla w tych dwóch historiach Jezusa, który ma problem z szabasem, albo może który nie ma problem, może to Żydzi mają problem z tym szabasem. No czemu sabat, szabas to jest to samo? W Polsce jakby Żydzi używają tego słowa, bardziej mówią szabas na to, tak? Tutaj w Biblii jest sabat. Mi się sabat kojarzy często z sabatem czarownic, więc jak mówię słowo sabat, to ja się z tym osobiście dziwnie czuję, choć w tym przykładzie Biblii tak jest. Więc prawdopodobnie, chcąc, nie chcąc, będę często mówił słowo szabas, ale rozumiecie, że to chodzi o to samo, tak? Czyli czym jest ten szabas, czy czym jest ten sabat, o którym chodzi? Nie chodzi o zjazd czarownic na Łysej Górze? To nie przeciwko temu występował tutaj Pan Jezus. On występował, nawet nie do końca możemy powiedzieć, że występował, ale konfrontował. To był siódmy dzień tygodnia dla Żydów, którym od piątku wieczorem do soboty, do zachodu słońca, w którym oni świętowali Pana Boga i w którym oni świętowali wyzwolenie z Egiptu oraz stworzenie. Siódmy dzień, że Bóg odpoczął ten siódmy dzień, tak? Natomiast co tutaj się stało? Dlaczego Jezus nie dość, że pozwala uczniom wykonywać czynność, która była zabroniona jako jedna z 39 czynności, czyli łuskanie kłosów, czy jakakolwiek czynność związana ze zbiorami podczas szabasu, to mało tego, zaraz po tej historii Marek umieszcza następną historię, w której nie tylko Jezus się broni, ale przechodzi do kontrataku.
On, wyobraźcie sobie sytuację, że nagle jest największym faux pas, nie wiem, co jest największym faux pas w polskiej kulturze, jakie święto zbezcześcić. 11 listopada, proszę bardzo, czy cokolwiek. Więc wyobraźcie sobie, że nagle z premedytacją Pan Jezus robi coś, z premedytacją, co oburza ludzi. On nie robił tego przypadkowo. Wydaje się, że tutaj Marek i inni ewangeliści, oni podkreślają, jakby on specjalnie chciał to zrobić w szabas. I co nam tutaj chce Marek przekazać? Dlaczego to jest dla nas ważne? Co, przecież my nie jesteśmy Żydami. Tak? A my musimy coś z tego wyciągnąć. Więc jak wyciągamy? Nie przeskakujemy od razu, co to znaczy dla naszego życia. Na czym polega studiowanie słowa? Musimy najpierw zrozumieć, co ono znaczyło dla tamtych słuchaczy i dopiero na podstawie tego możemy odnieść to do naszego życia, tak? My do tej pory bardzo często byliśmy uczeni, że my od razu przeskakiwaliśmy, co Bóg do nas mówi. Ale nie możemy sobie odpowiedzieć dobrze na to, co Bóg do nas mówi, dopóki nie zrozumiemy tego, co Bóg do nich mówił. Bo jeśli nie rozumiemy, co Bóg do nich mówił, to bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że Bóg do nas mówi. Bo mamy tendencję do tego, że po czym poznasz? Bo się dobrze poczułeś. Bo poczułeś ulgę. Ale ulgę można poczuć po wielu czynnościach, które się robi. A nie oznacza to, że Duch Święty cię wtedy nawiedził, tak? Prawda czy nieprawda? Tak? Okej, słuchajcie, więc co to dla nich oznaczało? Widzicie, oczywiście dzień stworzenia. Przez 6 dni Bóg stwarzał, w 7 dzień co Bóg zrobił? Odpoczął. I co wtedy robił? Cieszył się swoim stworzeniem. Później Bóg nadaje prawo. I 4 przykazanie było jakie? Właśnie dotyczyło szabasu, tak? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I nie przeczytam wam tego z drugiej księgi Mojżeszowej, ale raczej z księgi powtórzonego prawa. To jest księga, gdzie oni stanęli przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz powiedział cykl 4 kazań, w których powtarzał wszystko, co się wcześniej działo. I tutaj chciałbym, żebyśmy... Dlatego, że tutaj jest wyjaśnienie, którego nie ma wcześniej. To jest 5 Mojżeszowa 5, 12, 15. Posłuchajcie. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan Bóg, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, i teraz zobaczcie, jakie jest wyjaśnienie tego. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. To znaczy musiałeś pracować cały czas. I Pan Bóg twój wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym, dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Czyli Bóg wyznaczył pewien dzień dla Żydów i było to objęte prawem mojżeszowym. Czyli dla Żydów, przymierzu, które dotyczyło ich. Tak? I które nie dotyczy pogan. Jednym z praw było prawo szabasu, sabatu, w którym im nie wolno było wykonywać żadnej pracy pod karą śmierci. I co mieli w ten dzień robić? W ten dzień mieli być ze swoją rodziną i być w synagodze, później już na wygnaniu, tak? A wcześniej jeszcze oczywiście w tamtych czasach nie było synagogi. I mieli świętować to, że zostali uwolnieni z niewoli egipskiej. I mało tego, ten sabat był ich wyrazem, czy faktycznie oni ufają Bogu, że Bóg ich zaspokoi i zaopatrzy, czy tylko mówią, że mu ufają? Rozumiecie, o co chodzi? Tak? Bo kiedy 6 dni pracowali, Jeżeli będziemy siódmy dzień pracować, to może nam nie starczyć. To w jakiś sposób musimy tutaj sami... Tak, ale zwróćcie uwagę, że co Bóg zrobił? Bóg zrobił cud, że kiedy oni zbierali mannę, to w szósty dzień oni zbierali podwójnie i tej manny starczało im na czas szabasu. A pewna osoba, która zebrała wtedy mannę, tak, to wiecie, co się z tą manną stało później? Ona się zepsuła. Tak, nie była dobra. Czyli w ten sposób Bóg im pokazywał, ja nie honoruję tego, że w dzień, który wam wyznaczam jako dzień święty, to wy wtedy, pracując wtedy, pokazujecie mi, że po pierwsze, nie wierzycie, że ja jestem Panem, że się o was zatroszczę, a po drugie, lekceważycie sobie to, że was wyzwoliłem i zachowujecie się dalej jak niewolnicy. Tak? I dzisiaj nie jestem w stanie wszystkich, szczerze, jak tak sobie pomyślałem, że tylko na ten temat powinniśmy powiedzieć aż 3 kazania. I wtedy byśmy wyciągnęli takie wnioski, które moglibyśmy sprowadzić do twojego życia zawodowego, byśmy powiedzieli, jak to ma się do naszego chrześcijańskiego obchodzenia niedzieli, bo to jest bardzo ciekawy temat. Co ma szabas do niedzieli? Czy on zastąpił niedzielę? Czy powinniśmy? Jak to było w historii? Nie ciekawi was to, czemu się zbieramy w niedzielę? Jak to się stało, że do czasu zmartwychwstania Jezusa niedziela była zwykłym totalnie dniem? Kompletnie nikt na to nie zwraca uwagi. A tu nagle właściwie w każdej kulturze i w każdych czasach nagle ta niedziela jest czymś niesamowitym od tak dawna. Czy to człowiek wymyślił? Czy Biblia coś mówi na ten temat? To jest ciekawe, prawda? Mało tego, czy jeśli szabas zastąpił niedzielę, to zastanówcie się, czy to jest teraz dla chrześcijan prawem bycia tu w niedzielę, skoro szabas, prawo, tutaj nagle zastąpiło? Czy raczej działa to na innej zasadzie? Wiecie, jako chrześcijanin powinieneś umieć odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego? Bo przyjdzie dzień, w którym nie będzie ci chciało wstać w niedzielę. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pewne pytania i nie masz zrozumienia pewnego, to nie tylko chodzi o ciebie, ale przecież chodzi też o twoje dzieci, o twoją rodzinę, tak? I bez zrozumienia szabasu nie można do końca zrozumieć niedzieli. Nie da się tak tego jednym zdaniem powiedzieć. Ale dzisiaj nie mogę na ten temat wam powiedzieć. Mogę wam jedynie pobudzić was do pewnego zadawania jakby pytań, ale obiecuję, że do tego tematu wrócimy, bo to jest bardzo ważny temat dla nas, tak? Mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że niedziela nie powinna być dla nas jakimkolwiek brzemieniem, jakimkolwiek ciężarem i nie sprowadza to na ciebie żadnego przekleństwa od Boga, jeśli ciebie tutaj z jakiegoś powodu nie ma. Znaczy, mówię raczej do tych, którzy to odsłuchają, bo ty tu jesteś. Tak? Okej, ale więcej innym razem powiem. Więc słuchajcie, więc Jezus właściwie powinien przestrzegać tego szabasu, a jednak w jakiś sposób Marek zaznacza, że on go nie chce przestrzegać. Dlaczego? Pierwszy powód jest taki, że w tamtych czasach, za czasów Jezusa, Żydzi, oni nie mieli tego zrozumienia, o którym ja wam teraz mówię. To im Bóg powiedział, ale słuchajcie, pamiętajcie, że oni byli pod okupacją rzymską w tym momencie. I szabas był dla nich bardziej czymś, co trzymało ich świadomość narodową. Pamiętacie stan wojenny? Niektórzy z was pamiętają. Dla niektórych chodzenie do kościoła nie było związane w ogóle z Bogiem. Mało tego, dla niektórych ochrzczenie dziecka nie było tak bardzo związane z Bogiem, jak z byciem w opozycji. Czyniło się często przyłączało się do pewnych religijnych aktywności, raczej żeby zamanifestować, przeciwko czemu my walczymy. Bardziej się walczyło o tą świadomość narodową. Ja nie mówię, że wszyscy, ale część ludzi tak w ten sposób robiła, tak? Niż o to, że faktycznie szło się do kościoła, żeby uwielbiać Boga. Czy niektórzy z was pamiętają to, tak? Mało tego, wiele kazań, które było wtedy mówione za ambon, bardziej były tak polityczne niż teokratyczne, można by powiedzieć. Widzicie? Więc pomnóżcie to jeszcze razy ileś i macie tą sytuację. Dla Żyda właśnie dlatego, kiedy ktoś z nich śmiał nie przestrzegać tego szabasu, było to dla nich zdradą narodową. Jezus był w ich oczach zdrajcą narodowym. Jak ten znachor Jak ten nauczyciel śmie lekce sobie ważyć szabas i mało tego, jeszcze pozwala na to swoim uczniom. Co się stanie z naszym narodem, jeśli ta nauka się rozprzestrzeni? Rozumiecie? Ale nie tylko to było w ich błędnym myśleniu. Widzicie, szabas był dla nich jeszcze jednym. Oni się tego kurczowo trzymali, bo szabas, pomimo że miał być czym? Odpoczynkiem, to dla nich stał się, wiecie czym? Dla nich stał się pracą, stał się dla nich uczynkiem. Zamiast, czyli totalną odwrotnością. Oni używali tego, że poprzez właśnie to przestrzeganie szabasu, poprzez to, jak oni się bardzo będą starać, poprzez to, że to stało się ich tą tożsamością, tym czymś dla nich najważniejszym, że właśnie poprzez to Bóg w końcu ich uwolni. Czyli poprzez ich uczynek, poprzez ich przestrzeganie tego, co było, bo można powiedzieć, że to jest taki rdzeń całego prawa. Że to stało się ich sprawiedliwością, ich pracą. Więc szabas stał się bronią przeciwko okupantowi i szabas, który powinien być odpoczynkiem i cieszeniem się wolnością, bo zwróćcie uwagę, że prawo zostało nadane kiedy? Na Synaju, a oni zostali uwolnieni wcześniej czy później? Wcześniej zostali uwolnieni. To oznacza, że prawo nigdy nie było dane po to, żeby na podstawie jego dostąpić jakiejś wolności. Prawo zawsze było dziękuję. Czyli jak żyć w relacji z Bogiem? Jak żyć w przymierzu z Bogiem? Nawet już wtedy. A oni z tego zrobili zwykłą religię, taką jak wszystko inne. Bo wiecie, dokładnie tak działa każda inna religia. Każda. Macie islam, 5 filarów. Przestrzegaj tego, pielgrzymuj, przynajmniej tam 3 razy tutaj wieczorem dywanik rozłóż i tak dalej. Wiecie, czyli jeśli będziesz to i to robił, to w końcu może będziesz zbawiony. Jeśli będziesz utożsamiał się ze światem, ty jesteś Bogiem, on jest Bogiem, mamy inne religie, te bardziej wschodnie, tak? Czyli będziesz medytował, będziesz te pewne sprawy robił, to być może w końcu staniesz się jedno z tym Bogiem. Zawsze ta droga jest, jeśli ty coś będziesz robił, to ten Bóg zrobi coś. Tak? Chrześcijaństwo jest totalnie odwrotne i większość osób w tym kraju tego nie rozumie. Bo z ankiet wynika, jaka jest istota bycia chrześcijaninem? Tego nie rób, to rób, tego nie rób, to rób. Zgadza się? Tak? I to jest totalnie chybione. Dlatego, że chrześcijaństwo w swojej istocie jest czymś zupełnie odwrotnym. Chrześcijaństwo polega na tym, że my wierzymy w to, co Bóg zrobił dla nas. I to atakuje tutaj właśnie Jezus. I mówi tak do Żydów. Słuchajcie, położyliście swoje zaufanie w czymś, i Marek to wyjaśnia jak? Jezus mówi, bo ja jestem Panem szabasu. To znaczy, że Jezus w ten sposób mówi, słuchajcie, nie chodzi o to, czy będziecie przestrzegać szabasu, czy nie będziecie przestrzegać szabasu. Musicie zrozumieć jedno, że szabas, on wskazywał na mnie. On, szabas wskazywał na Jezusa Chrystusa. W ten sposób Jezus mówi, to ja jestem tym, czego wy szukaliście, przestrzegając tego szabasu. Chcecie wolności? Ja jestem waszą wolnością. Chcecie odpoczynku? Ja jestem waszym odpoczynkiem. Chcecie zbawienia? Ja jestem waszym zbawieniem. To na mnie wskazywał szabas. I widzicie, Jezus w ten sposób zrobił jeszcze jedną rzecz, bo dla Żydów i w tamtych czasach wszystkie dni nie były takie same. Szabas był dniem świętym. My tego dzisiaj mało rozumiemy. Ale zrozumcie, że ten święty dzień to nie był tylko dzień szacunku, to faktycznie był święty dzień. To był dzień oddzielony, to był dzień inny niż wszystkie. I to znaczy, że w ten dzień w jakiś sposób, w ich zrozumieniu, Bóg był bardziej dostępny dla nich niż w inne dni. Na przykład był dzień najbardziej święty dla Żydów w Jom Kippur, czyli raz do roku, kiedy arcykapłan wchodził do najświętszego miejsca i tam składał ofiarę za grzechy ludu, tak? To nie mógł być jakiś tam dzień. To był dzień wyznaczony przez Boga. Ale czy wiecie, co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus unieważnił ten święty dzień, ale wiecie w jaki sposób? Nie w taki sposób, że teraz ten piątek wieczór do soboty wieczór stał się dniem tak samo pospolitym jak wszystkie. Nie, odwrotnie. Każdy dzień, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, każdy dzień dzięki Jezusowi Chrystusowi stał się świętym dniem, tak samo jak szabat. To oznacza, że w każdy dzień masz taki sam przystęp do Boga, że w każdy dzień Bóg słucha cię tak samo, że w każdy dzień, jak się obudzisz, czy cię boli głowa, czy nie, to Bóg mówi: czekam na ciebie z otwartymi ramionami. Masz dostęp do mnie dzięki temu, co mój Syn Jezus Chrystus zrobił dla ciebie. Każdy dzień jest szabasem. Rozumiecie? I to oznacza, że więc Jezus, On nie zniósł szabasu. On z całego czasu uczynił jeden wielki szabas, w którym my żyjemy. I to jest ogromna różnica. Bóg nie wysłuchuje twoich modlitw lepiej w jeden dzień, a gorzej w drugi dzień. Tak? Okej, słuchajcie, zobaczmy. I widzicie, czy wiecie, że chrześcijanie na początku, oni popadali w te błędy i były takie ugrupowania, które już we wczesnym kościele kazały im przestrzegać tych wszystkich świąt, albo pogańskich, albo żydowskich. I święty Paweł bardzo przeciwko temu walczy. Walczy w liście do Galacjan, ale w bardzo wyraźny sposób pisze to w liście do Kolosan. Możemy przeczytać jeden z fragmentów, chociaż jest kilka, ale ten jest chyba najmocniejszy. Zobaczcie, list do Kolosan, jak macie Słowo Boże, możecie otworzyć rozdział drugi. Przeczytam od 16 wersetu. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tak, rzeczywistością jest Chrystus. I w tym momencie możemy przejść jeszcze do jednego fragmentu, który jest już bardzo zdumiewający. To jest list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Też na ten temat chcę krótko powiedzieć, bo zaraz przejdziemy do tej drugiej części, czyli teraz rozumiemy, co to znaczyło dla nich. Za chwilę zrobi się jeszcze ciekawiej, będziemy mówili, co to wszystko ma do nas, dzisiaj tutaj żyjących, tak daleko od tamtego miejsca. Ale musimy przeczytać najpierw 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków, zobaczcie, że cały ten szabas. Może jeszcze jedną rzecz powiem, o której zapomniałem, a co myślę, że pomoże wam, jak będziecie czytali też Stary Testament. Widzicie, szabas i to wyzwolenie, pamiętacie, co oznaczał dla nich szabas? Mieli się cieszyć tym, że są uwolnieni, że są wolni, że należą do Boga. I jeśli będą przestrzegali szabasu, to będzie to praktycznym wymiarem tego, że oni ufają Bogu, że nie będą wtedy pracować w tym czasie, że nie będą podejmować swoich wysiłków, tylko pozwolą Bogu, żeby Jego wysiłek ich zaopatrzył. Tak? Okej. Raz na 7 lat był tak zwany rok szabasowy. Czy wiecie, co wtedy musieli Żydzi robić? Zawodowo? Nic nie robić. To znaczy, oni wtedy nie mogli obsiewać żadnych pól, nic nie. Słuchajcie, przez cały rok. Oni musieli wtedy uwierzyć, że Bóg przez te 6 lat da im taką obfitość, że przez 7 rok będą mogli korzystać z plonów ziemi. Ogromny wyraz wiary i zaufania, zgadza się? Ale to nie wszystko. Co 7 rok szabasowy, czyli raz na 50 lat, czyli 7 razy 7 jest 49, po takich 7 latach szabasowych dla Żydów nastawał rok jubileuszowy. Co 50 lat. Czemu? Bo 7 lat tych szabasowych, które składały się tak z tych tygodni, co 7, to wszystko 7. Czy wiecie, co wtedy się musiało stać, co było w prawie żydowskim? Zobaczcie, jak był wymiar podkreślony. Tam był wymiar zaufania, a zobaczcie tutaj wymiar wolności, że jakakolwiek ziemia była kupiona przez jednego Żyda od drugiego, to raz na 50 lat ona wracała do właściciela. Nie tylko to. Jeśli ktoś miał mało pieniędzy, to wtedy był taki zwyczaj, że się sprzedawał w niewolę. To nie była taka niewola jak niewola z XVIII czy XVII wieku, tak? To bardziej jest taka tak szczerze niewola, w jaki sposób my jesteśmy niewolnikami, chodząc do pracy troszeczkę, tak? Myślę, że to jest bardzo bardzo dobre porównanie. Więc oni się sprzedawali w niewolę za spłacenie tych długów, za to, że mieli co jeść, ale w roku jubileuszowym każdy musiał być wypuszczony. Czyli wszystko wracało do wolności, można by powiedzieć, raz na 50 lat. I w ten sposób Bóg mówił do Izraela, nie tylko mi ufajcie, ale świętujcie swoją wolność. Wy musicie uwalniać i wy musicie skorzystać ze swojej wolności. Przynajmniej raz na 50 lat. Ale wiecie, jaki był tego praktyczny wymiar? Że pomyślcie, że właściwie każdy, prawie każdy człowiek, przynajmniej raz, nawet jeśli bardzo nagmatwałeś w życiu, a mieszkałeś wtedy w Izraelu, wyobraź sobie, że naprawdę, finansowo najgorsze decyzje podjąłeś. Zadłużyłeś się tak, że po ludzku nigdy byś z tego nie wyszedł. Twoi wnukowie się będą spłacać twoje długi. Namieszałeś. Wyobraźcie sobie, że to był system, że przynajmniej raz w życiu miałeś szansę na nowy początek. Tak to Bóg wymyślił. Widzicie to? Czyli w jakiś sposób też to mówi o duchowym czymś, jak namieszamy duchowo w życiu, że przynajmniej raz w życiu masz szansę na duchowy początek, kiedy przychodzisz do Jezusa. I mówisz, Panie, tak bardzo namieszałem. Bóg mówi, nie raz na 50 lat. Ale zwróćcie uwagę, że do tego właśnie odnosi się ten werset w psalmie. Oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Każdy dzień jest rokiem jubileuszowym dla nas. Każdy dzień. To nie jest tak, że raz na 50 lat nie jest to już ważne. Ale każdy dzień jest dniem wolności dla ciebie. Każdy dzień jest nowym początkiem. Dlatego tylko rozumiejąc ten rok jubileuszowy, możecie zrozumieć te wszystkie proroctwa, które mówią, że każdego dnia łaska Pana odnawia się. Jak to jest możliwe każdego dnia? Przecież raz na 50 lat. Nie. W Nowym Przymierzu każdego dnia jest dla ciebie nowa łaska. Każdego dnia, cokolwiek wczoraj wieczorem namąciłeś. Cokolwiek wczoraj wieczorem, wiecie, jak przechodzimy do zrozumienia dzisiejszych spraw w naszym życiu. Z czymkolwiek jesteś rozczarowany, spójrzcie, jak się dzisiaj to nabożeństwo zaczęło. Jednym z pierwszych rzeczy, jak robiliśmy, ogłaszaliśmy przebaczenie nad naszym życiem. Dlatego to jest częścią każdego nabożeństwa. Czemu? Żebyśmy mogli uczyć się, że to powinno być częścią każdego twojego dnia. Nowy początek. Więc kiedy coś złego zrobisz, nie uciekaj od Boga. Przybiegnij do Boga, bo to jest twój rok jubileuszowy, bo Jezus stał się twoim rokiem jubileuszowym. Bo Jezus stał się twoim rokiem szabasowym, w którym ty możesz odpocząć od swoich wysiłków, od swoich starań się. Widzicie, tak naprawdę każdy z nas chodzi do pracy minimum 8 godzin na dzień, tak? W tych czasach. I my wiecie, że my jesteśmy społeczeństwem, które jest najbardziej pracującym społeczeństwem w historii świata. Tak. Nigdy żadne społeczeństwo tak nie pracowało jak społeczeństwo dzisiaj w XXI wieku. Czyli zrozumienie szabasu, więc jest tak ważne, ale nie mogę tego tematu dotknąć, jak to się ma do naszej pracy z kolei, zawodowo. To jest ten drugi temat, którego nie mogę dzisiaj dotknąć. Natomiast to, co my musimy przyznać, że jest w tej całej pracy jest jeszcze taka druga praca, że może wracasz do domu po tych 8 godzinach, ale jeśli masz być szczery, to prawie u każdego z nas, może u każdego, nie wiem, praca nie ustaje, bo ciągle coś w tobie nie pozwala ci odpocząć. I to mogą być bardzo różne rzeczy. To może być zmartwienie lub troska, że ciągle o coś się troszczysz, nie możesz nawet zasnąć. Ciągle się martwisz, ciągle nie ma w tobie odpocznienia. Ale czy wiecie, ja podam jeszcze inny przykład. Często dla mężczyzn jest tak, że to w tej pracy my znajdujemy swoje takie spełnienie, że jak się tam spełnimy, tam się określimy, to tam położymy naszą tożsamość. Myślę, że dla wielu z nas to, co sprawia, że nie możemy odpocząć, jest to, że wciąż brniemy w jakiś grzech, wciąż trwamy w jakimś grzechu, w jakimś kłamstwie, w cudzołóstwie, w nieczystości. Tak, cokolwiek to jest, to niby starasz się to przysłonić, a w głębi serca coś sprawia, że nie możesz odpocząć. Że nie ma w tobie odpoczynku. Dlatego trudno ci zasnąć w ciszy. Dlatego musisz ciągle słuchać radia. Dlatego musisz ciągle oglądać seriale. Dlatego musisz robić jedno, drugie, trzecie. Cię w tym XXI wieku bardzo łatwo jest zagłuszyć. Ale po jednym, dwóch, trzech dniach ciszy, spokoju, okazałoby się, że odnalazłbyś to, co sprawia, że nie możesz odpocząć. Dla wielu z nas, wiecie, co to jest? To jest to, że my szukamy akceptacji, takiego potwierdzenia, uznania dla nas siebie. Tak na przykład dla mnie naturalne jest, i to nie chodzi o mnie, to chodzi o każdą, że na przykład powiem kazanie, albo ktoś zaśpiewał piosenkę, tak? I naturalne jest, że ta nasza ludzka natura, która nie pozwala nam odpocząć, jest, jak ktoś przyjdzie i powie, jakie to było dobre kazanie, jaka to była dobra piosenka, jak ci świetnie poszło w pracy, jaki super zrobiłeś projekt. Jeśli tego nie dostaniesz, to od razu co myślisz sobie? Co jest z tobą nie tak? Tak? Co źle zrobiłeś? Od razu się doszukujemy. My chorobliwie naprawdę jako ludzie w naszej upadłej naturze trudno nam jest odpocząć z powodu naszych trosk, z powodu szukania akceptacji. I więc szukamy tej akceptacji. Możesz szukać akceptacji w twoim zawodzie. Czy jesteś określony przez to, że jesteś na przykład, nie wiem, lekarzem. Jak słyszysz, pan lekarz ten i ten, to coś w tobie się podnosi, tak? Tak. Jest taki dowcip właśnie. Narodził się człowiekiem, umarł doktorem. To jest taki smutny napis na nagrobku. Tak. Rozumiesz, czy to twój tytuł? Czy zdobyłeś, nie wiem, doktorat, magistra, czy cokolwiek? Nie, tak bardzo, bardzo się o to... cokolwiek to może być. Czy szukasz może akceptacji swojego współmałżonka nieustannie? I nie potrafisz często dla dobra małżeństwa postawić na swoim i zawalczyć o prawdę, bo na wszystko musisz się zgadzać, bo chorobliwie szukasz akceptacji drugiej osoby. I to niszczy twój związek. Bo często trzeba powiedzieć nie. I zawalczyć o coś wspólnie. Nie dla ciebie, tylko dla was i dla twoich dzieci. A w rzeczywistości, żeby twoje małżeństwo, twoja rodzina oddała Bogu chwałę poprzez to, że robisz to, co właściwe. Ale nie możesz tego zrobić, bo tak słabo sobie myślisz, że ciągle ulegasz tej drugiej osobie. I to nie jest żadna relacja. To jest sztuczna relacja. Być może szukasz tej akceptacji, nie wiem, przed sobą samym i ciągle musisz usprawiedliwić swoje istnienie. I widzicie, na to wszystko Jezus ma odpowiedź. Ja jestem szabasem. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Jezus powiedział, a ja dam wam ukojenie. Ja dam wam szabas każdego dnia. Ja jestem tym, który sprawi, że odpoczniecie. Bo ja jestem Panem szabasu. We mnie się szabas wypełnił. I kiedy wy jesteście w Chrystusie, jeśli przychodzisz do Chrystusa, to z czasem twoje wewnętrzne zmagania powinny ustać. Natomiast czemu tak się nie dzieje? Pozwólcie, że powiem. Tutaj jest ten paradoks w 4 rozdziale. Zobaczcie, 4:9 Hebrajczyków. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I słuchajcie, i tutaj jaka jest rada, bardzo sprzeczna rada. Starajmy się tedy usilnie wejść do odpocznienia. Ale przecież to jest paradoks. Tam w oryginale jest dokładnie staraj się, wysil się i ciężko pracuj. Przecież właśnie o to nam chodzi, żebyśmy tego mieli nie robić, tak? A tutaj autor księgi mówi, masz to robić, ale masz się starać chodzić w odpocznieniu, a nie starać się przypodobać Bogu, sobie. Czyli twoje staranie nie ustanie, dopóki nie nastąpi ostateczne odpocznienie, kiedy powróci Chrystus. I to jest to, czego wiele osób nie rozumie. Czyli wiecie, powód, dlaczego ja często... Wiecie, no tutaj niedziela, no jestem pastorem, no muszę tu przyjść, tak? Nie mogę powiedzieć, że mnie nie chce, tak? Ale w rzeczywistości zobaczcie, że my często musimy starać się, żeby przyjść tutaj, żeby znaleźć odpocznienie, żeby twój dzień potem wyglądał inaczej. Że ty musisz starać się, żeby znaleźć czas dla Boga, żeby modlić się do Niego. Więc w jaki sposób często staramy się, że mówisz do siebie, tak jak Luther mówił, nie, to Bóg jest moim zaopatrzeniem. Nie, ja nie muszę w tym znaleźć mojego zaopatrzenia. Panie, Ty jesteś moim ratunkiem. Zmiłuj się nade mną, pomóż mi. Widzisz, czym to jest? To jest staranie. Staranie się jest to, że ty musisz się wysilić, żeby często w swojej rodzinie mówić, kochanie, musimy o tym porozmawiać. Nie chcesz tego zrobić, ale musisz to zrobić. Musisz starać się. Po co? Bo walczysz o swoje odpocznienie w rodzinie. Żeby Jezus był szabasem w twojej rodzinie. W twoim miejscu pracy. Musisz starać się, że kiedy 5 razy zrobisz etycznie rzecz i 6 raz przyjdzie ci pokusa, to każdy raz musi się starać, żeby nadal zrobić to etycznie, bo jak nie, to stracisz odpocznienie. A jak już to zrobisz, to musisz znowu starać się, żeby pokutować z tego, bo wtedy chcesz uciec od Boga, obejrzeć 7 sezon Lostów czy czegokolwiek innego. Jak najdalej uciec, a nie żeby raczej pójść, zamknąć drzwi w swojej sypialni, upaść na kolana i powiedzieć, Panie, przepraszam Cię, przychodzę do Ciebie, ale Ty jesteś moim odpocznieniem. Bo pierwsze, w czym jest nasze odpocznienie, kochani, to jest w pokucie z grzechu. Więc Jezus jest naszym szabasem, i my staramy się, by odpoczywać. Więc co wewnątrz ciebie sprawia, że nie możesz chodzić w odpoczynku? Jak to się ma do naszej pracy? Więc my tym staraniem, czyli tą pracą, my nie zasługujemy. My tym staraniem i pracą my dziękujemy. I taka jest różnica. My nie jesteśmy zwolnieni od przestrzegania prawa, ale my nie przestrzegamy 10 przykazań, tak? Po to, żeby zasłużyć na akceptację Boga lub na Jego ingerencję w nasze życie. Ale przestrzegamy, tak? Nie cudzołóż, nie kradnij. Nie możemy powiedzieć, że to jest nieważne wszystko. To jest ważne. Nie mów fałszywego świadectwa, nie kłam. My, kiedy staramy się tego nie robić, moi drodzy, to my w rzeczywistości wtedy, nie robiąc tego, pomimo, że musiałeś się postarać, żeby tego nie robić, mimo, że to cię kosztuje, to pamiętaj, że Bóg obiecał ci swoją łaskę. I jeśli to zrobisz, to będziesz chodził w odpocznieniu. Każdy dzień będzie dla ciebie i dla mnie szabasem. I można powiedzieć, czyli co? Czyli jednak chrześcijaństwo jest męką? Nie, kochani. Wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym 2000 lat temu postarał się tak bardzo wypełnić Bożą wolę, że aż pot z krwią ciekł mu tutaj. Wiesz po co? Żeby tobie i mi, żebyś miał wystarczająco łaski każdego dnia, żeby twoje staranie się tak naprawdę było małym staraniem. Czyli z rozważania Jego starania na krzyżu. Jego starania w Ogrodzie Oliwnym. Płynie łaska do twojego życia, żebyś mógł starać się każdego dnia żyć w tym odpoczynku od swoich wysiłków zasługiwania na zbawienie, akceptacji. Byś mógł mówić nie grzechowi i starał się. A wtedy wypełni się dla ciebie to, co Pan powiedział. Ja jestem Panem szabasu. Każdy dzień będzie dla ciebie szabasem. W każdym dniu będziesz chodził w odpocznieniu. Amen. Amen.